Narodowe czytanie w Polskim Radiu Białystok. Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis. Epilog czyta aktor białostockiego Teatru Lalek, Ryszard Doliński.
Cezar miał dopiero 31 rok życia i nikt nie śmiał się spodziewać, by świat wnet już miał być wolny od duszącej go zmory. Wspominano, że wśród legii nieraz już jeszcze za dawniejszych panowań przychodziło do rozruchów, które jednak mijały, nie pociągając za sobą zmiany panowań. Tak za Tyberiusza Drusus uśmierzył bunt legii panońskich, a Germanicus Nadreńskich. Któż by zresztą, mówili ludzie, mógł objąć po Neronie panowanie, gdy wszyscy niemal potomkowie boskiego Augusta wyginęli za jego rządów. Inni, patrząc na kolosy, wyobrażające go jako Herkulesa, mimo woli wyobrażali sobie, że żadna siła takiej potęgi nie złamie. Byli i tacy, którzy od czasu, jak wyjechał do Achi, tęsknili po nim, albowiem Helius i Polytetes, którym zostawił rządy Rzymu i Italii, rządzili jeszcze krwawiej od niego. Nikt nie był pewny życia i mienia. Prawo przestało bronić. Zagasła godność ludzka i cnota, rozluźniły się więzy rodzinne, a znikczemniałe serca nie śmiały dopuścić nawet nadziei. Z Grecji dochodziły echa o niesłychanych triumfach Cezara, o tysiącach koron, które zdobył i tysiącach współzawodników, których pokonał. Świat wydał się jedną orgią krwawą i błazeńską, lecz zarazem wszczepiło się mniemanie, że przyszedł kres cnocie i rzeczom poważnym, że nadszedł czas tańca, muzyki, rozpusty, krwi i że odtąd tak płynąć już musi życie. Sam Cezar, któremu bunt otwierał drogę do nowych łupiestw, niewiele się troszczył o zbuntowane legie i Vindecasa, a nawet często radość swoją z tego powodu wypowiadał. Z Achii nie chciał też wyjeżdżać. I dopiero gdy Helius doniósł mu, że dalsza zwłoka może go o utratę państwa przyprawić, wyruszył do Neapolu. Tam znowu grał i śpiewał, puszczając mimo uszu wieści o coraz groźniejszym przebiegu zdarzeń. Próżno Tygelinus tłumaczył mu, że dawne bunty legionów nie miały wodza. Teraz zaś stoi na czele mąż z dawnych królów akwitańskich pochodzący, a przy tym wojownik sławny i doświadczony. Tu, odpowiadał Neron, słuchają mnie Grecy, którzy sami jedni słuchać umieją i sami jedni godni są mego śpiewu. Mówił, że pierwszym jego obowiązkiem jest sztuka i sława. Lecz gdy wreszcie doszła go wieść, że Vindex ogłosił go lichym artystą, zerwał się i wyjechał do Rzymu. Rany zadane mu przez Petroniusza, które zagoił pobyt w Grecji, otwarły się w jego sercu na nowo. I chciał u senatu szukać sprawiedliwości za krzywdę tak niesłychaną. I tak rzucał się, szalał, grał, śpiewał, zmieniał zamiary, zmieniał cytaty, zmieniał życie swoje i świata w jakiś sen niedorzeczny, fantastyczny i straszny zarazem we wrzaskliwą hecę. Złożono z nadętych wyrażeń, lichych wierszy, jęków, łez i krwi, a tymczasem chmura na zachodzie rosła i potężniała z dniem każdym. Miara była przebrana. Błazeńska komedia miała się widocznie ku końcowi. Cezar spał w chwili przybycia gońca, lecz zbudziwszy się, próżno wołał na straże przyboczne czuwające nocami u drzwi komnat. W pałacu była już pustka. Niewolnicy tylko rabowali w odleglejszych zakątkach, co się na prędce zrabować dało, lecz jego wzrok zastraszył ich. On zaś błąkał się samotny po domu, napełniając go okrzykami trwogi i rozpaczy. Nero zrozumiał na koniec, że zbliża się godzina śmierci. Opanował go przestrach i wyrzuty sumienia. Mówił, że widzi przed sobą ciemność w kształcie czarnej chmury. Z chmury zaś owej wychylają się ku niemu twarze, w których poznaje matkę, żonę i brata. Zęby jego kłapały z przerażenia, a jednak komediancka jego dusza znajdowała jakby jakiś urok w grozie chwili. Być wszechwładnym paniem ziemi i stracić wszystko? Wydawało mu się to szczytem tragedii. I wierny sobie grał pierwszą rolę do końca. opanowała go gorączka, cytat, i namiętna chęć, by obecni zapamiętali je dla podobności. Chwilami mówił, że chce umrzeć i wołał o Spikulusa, który zabijał najzręczniej ze wszystkich gladiatorów. Chwilami deklamował. Matka, małżonka, ojciec, na śmierć mnie wzywają. Błyski nadziei budziły się w nim jednak od czasu do czasu, czcze i dziecinne. Wiedział, że idzie śmierć i nie wierzył w nią zarazem. Bramę nomantejską zastali otwartą. Jadąc dalej, przesunęli się koło Ostrianum, gdzie nauczał i chrzcił Piotr. O świcie byli w willi Faona. Tam wyzwoleńcy nie ukrywali mu już dłużej, że czas umrzeć, więc kazał kopać dla siebie dół i legł na ziemi, by mogli wziąć miarę dokładną. Lecz na widok wyrzucanej ziemi ogarnął go strach. Tłusta twarz jego pobladła, a na czole osiadły mu na kształt kropel rannej rosy krople potu. Począł zwłóczyć głosem zarazem drżącym i aktorskim, oświadczył, że chwila jeszcze nie nadeszła, po czym znowu ją cytować. W końcu prosił, by go spalono. Jakiż artysta ginie, powtarzał jakby ze zdumieniem. Tymczasem przybył goniec Faona z doniesieniem, że senat wydał już wyrok i że parjacida ma być ukarany wedle dawnego zwyczaju. — Jakiż to zwyczaj? — spytał z bielałymi ustami Nero. — Szyję ci chwycą w widły i zasmagają cię na śmierć, a ciało wrzucą w Tyber — odrzekł szorstko Epafrodyt. On zaś roztworzył płaszcz na piersiach. A więc czas, rzekł, spojrzawszy w niebo i jeszcze raz powtórzył. Jakiż artysta ginie. W tej chwili rozległ się tętent koni. To centurion na czele żołnierzy przybywał po głowę Achenobarba. Spieszcie, zawołali wyzwoleńcy. Nero przyłożył nóż do szyi. Lecz kłuł się tylko dłonią bojaźliwą i widać było, że nigdy nie ośmieli się zagłębić ostrza. Wówczas niespodziewanie Epafrodyt popchnął mu rękę i nóż wszedł aż po głownie, a jemu oczy wyszły na wierzch. Straszne, ogromne, przerażone. Przynoszę ci życie, zawołał wchodząc centurion. Za późno, odrzekł chrapliwym głosem Nero, po czym dodał. Oto jest wierność. W mgnieniu oka śmierć poczęła obejmować mu głowę. Krew z grubego karku bluzgała czarnym strumieniem na ogrodowe kwiaty. Nogi jego poczęły kopać ziemię i skonał. Wierna Akte obwinęła go nazajutrz w kosztowne tkaniny i spaliła na przepełnionym wonnościami stosie. I tak minął Nero, jak mija wicher, burza, pożar, wojna lub mur. A Bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn watykańskich miastu i światu. Wedle zaś dawnej bramy kopeńskiej wznosi się dzisiaj maleńka kapliczka z zatartym nieco napisem Quo Vadis, Domine.
Narodowe czytanie w Polskim Radiu Białystok. Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis. Epilog czytał aktor białostockiego Teatru Lalek, Ryszard Doliński. Patronat honorowy Pary Prezydenckiej.